Idą święta, więc powinno być jakieś kazanie świąteczne. Jakoś dobrze w święta powiedzieć coś na temat narodzin Pana Jezusa. I wybrałem dzisiaj trzy postacie, które mamy na początku Nowego Testamentu, które nam się pojawiają. Nie wiem, czy lubicie filmy Quentina Tarantino, ale ja bardzo lubię. Lubię, jak się tam pewne historie splatają i właśnie mamy taką historię, która gdzieś się tam nam splacie, ale żeby nie wyprzedzać faktów, to zaczniemy od fragmentów z Ewangelii Mateusza. Będzie to pierwszy fragment z pierwszego rozdziału, 18 werset do 25. Potem będziemy sobie dalej patrzyli w tym samej Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, a potem przejdziemy do Łukasza. Ale zacznijmy od początku. 18 werset, pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to jest to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodził syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. To jest pierwsza nasza postać, którą będziemy omawiać. Już Kasia mi tutaj ostatnio przypominała, że już miałem kazanie na temat Józefa, więc w miarę krótko. Człowiek bogobojny, człowiek, który staje przed potężnym wyzwaniem, bo jego narzeczona jest w ciąży, a on jeszcze z nią nie obcował, jak to ładnie jest napisane. I co teraz? Co w takim wypadku ma zrobić? Się zastanawia, rozważa w swoim sercu, byśmy mogli powiedzieć, pewnie ją kochał. W jakiś sposób się ludzie schodzą i myślę, że ją kochała, może i ona bardziej go kochała niż on, jak to kobiety więcej tych uczuć wlewają, a ona w ciąży. I teraz mamy wielki dylemat. I człowiek ten zastanawia się, bo jest człowiekiem, myślę, że takim wyczulonym na pewną trudną sytuację, takim, który właśnie potrafi się wczuć w całą tą rolę i chce odejść, żeby w jakiś sposób jej, jak jest napisane, nie zniesławić, ale wiemy, że w tym czasie, kiedy ktoś w Izraelu cudzołożył, bo to było wynikiem cudzołóstwa w takim wypadku, kiedy ona nie miała męża, to raczej był albo potępiony, albo ukamieniowany. Tak, tam raczej był napiętnowany w jakiś sposób. I ten człowiek, nasz Józef okazuje się człowiekiem rozważającym w swoim sercu, co z tym zrobić. A Pan Bóg do niego przemawia i mówi mu, co ma zrobić. Ma ją przyjąć po prostu i mówi mu rzeczy. Chyba to jest pierwszy człowiek, któremu Bóg objawia, że oto już nadchodzi Zbawiciel, że to jest mówi o, narodzi się syn, który będzie Zbawicielem. To jest, tak mi się wydaje, nie znalazłem innego. Właśnie ten moment jest takim momentem szczególnym i dla Marii, i dla Józefa. Józef okazuje się człowiekiem odważnym, człowiekiem wiernym temu, co mu Bóg powiedział, człowiekiem, który podejmuje wyzwanie, i myślę, że w tej społeczności, w której żył, co widać potem na przykład w Ewangelii Jana, gdzieś cały czas kroczy za nim takie wyzwanie, że oto jego żona była brzemienna przed ślubem. Nie? Także jest człowiekiem odważnym. Człowiekiem, który podejmuje wyzwanie, człowiekiem, który jest cierpliwy i człowiekiem, który słucha Słowa Bożego. Drugą postacią, którą mamy, to postać Roda, zaraz po. Przeczytamy sobie fragment od drugi rozdział, od pierwszego do ósmego i potem może 16 jeszcze werset. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejemu i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, doniesiecie mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Potem mamy opis przyjścia tych mędrców, a jaka jest reakcja Heroda w 16 wersecie. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej okolicy od 2 lat i młodsze według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano go z Wrama, płacz i żałosną skargę. Rachel opakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Rachela. Także mamy tutaj drugą postać, która jest człowiekiem ambitnym, tego nie możemy Herodowi na pewno odmówić. Jest człowiekiem, widzimy człowieka okrutnego, człowieka żądnego władzy, człowieka wręcz, można by było powiedzieć, przyspawanego do władzy, a jednocześnie tchórzliwego. Człowieka, który wypytuje się, jest napisane w 4 wersecie, wypytuje się arcykapłanów i nauczycieli, jakby pyta się wręcz o Słowo Boże, które było skierowane do Izraela, i człowieka, który jest tchórzem, bo nie potrafi podjąć tego wyzwania, które jest w Słowie Boże napisane. Nie potrafi przyjąć tego Zbawiciela, który jest obiecany, który knuje zdradę i morderstwo. Człowieka, który no nie chce podążać za Słowem Bożym tak naprawdę, a nastaje na Jezusa. Nie przyjmuje tego Jezusa jako Zbawiciela. Jest człowiekiem, który no, nie potrafi się zmierzyć z swoją albo wielkością, albo małością. Nie wiem, jak to nazwać. Na pewno nie potrafi się zmierzyć z wielkością Pana Jezusa, mimo że w tym momencie jest dzieckiem. To jest druga postać. I trzecia, która jest chyba najciekawsza w tym akurat dzisiejszym dniu, to Symeon. Przejdziemy sobie do fragmentu z Ewangelii Łukasza. Jest błogosławieństwo Symeona. To jest 2 rozdział, wersety od 25 do 35. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwić będą, i aby były ujawione myśli wielu serc, także i twoją własną duszę przeniknie miecz. Mamy teraz odwrotność Heroda. Mamy człowieka, który oczekuje Chrystusa w nadziei, któremu Bóg objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa, dopóki nie zobaczy Jezusa, zbawienia, które przygotował Mesjasza. Tak, Chrystusa, Mesjasza. Jest napisane, że Chrystusa, Pana. Człowiek, który jest takim obrazem nadziei na przyjście zbawienia. Człowiek, który jest obrazem, jest napisane, że był sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela. Człowiek, który jest otwarty na działanie Ducha Świętego. Człowiek, który jest wyczulony na to, co Bóg do niego mówi. Człowiek, który wreszcie doznaje tego, co Bóg mu obiecał, czyli ma możliwość oglądania Zbawiciela. I co robi? Błogosławi rodzinę i Jezusa. Błogosławi przede wszystkim rodzinę i Pana Jezusa. I to jest niesamowite, że ten człowiek żyje, nie wiemy ile lat. Wiemy, jak długo żyje. Jest napisane, że na pewno był w bardzo podeszłym wieku. I no, doświadczył takiego niesamowitego wydarzenia, które możemy sobie życzyć wszyscy razem tutaj na tej sali. Pytanie, czy my doświadczamy tego, co On, czy potrafimy zobaczyć w naszym życiu Pana Jezusa, czy może tego Pana Jezusa widzimy nadal takiego malutkiego, takiego bezbronnego, czy mamy obraz tego Pana Jezusa, który miał pełen obraz właśnie Symeon. On widział w tym małym dziecku Zbawiciela, Króla Chrystusa, widział potężnego władcę, a przede wszystkim tego, który przynosi pokój. Tego, który jest Zbawicielem od grzechów. Trzy postacie. I teraz pytanie, co je łączy? Jak w filmie Tarantino, bo się nam łączą. Łączy ich pierwsza rzecz. Tak jest. Łączy je Pan Jezus. Widzimy w postawie Józefa, że tak naprawdę najważniejszą osobą w tej historii Józefa jest właśnie jego syn. Można by było powiedzieć, że przebrany syn, tak? No bo nie jest jego biologicznym ojcem. Jego syn, o którego dbał. Widzimy w całym okresie życia Józefa, dopóki on się tam nam pokazuje w Biblii, przynajmniej do pójścia Pana Jezusa do świątyni w wieku tam 12 lat, że cały czas jest z tym swoim synem przybranym. Cały czas o niego dba i dba o niego, o jego rozwój. Najważniejszą osobą w życiu Józefa jest właśnie Jezus. Co ciekawe, najważniejszą osobą w życiu Heroda też jest Jezus. Nie wiem, z czego pamiętacie Heroda? Jak sobie przypominacie cokolwiek o Herodzie? Dokładnie. Czy coś jeszcze pamiętamy? A to był wielki budowniczy. Nie? Wielki budowniczy, ale jak się pyta kogokolwiek na temat Heroda, no to wiemy, że to był ten, który dbał na życie Pana Jezusa. I temu, któremu się nie udało. Temu, któremu się nie udało. Jak patrzymy na Symeona, to znów ten Jezus, którego rodzice przynoszą do świątyni, jest najważniejszą osobą dla Symeona. Jest najważniejsza osoba, bo on oczekuje. To był człowiek, który czekał w nadziei, nie wiemy ile lat, może 10, może 20, może 50 lat czekał. I się doczekał. Dokładnie, bo Duch mu Święty powiedział. Był otwarty na działanie Ducha Świętego i najważniejszą osobą w życiu Symeona był właśnie Jezus. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która łączy te osoby. Słowo Boże. We wszystkich wypadkach mamy, że przemówił do Józefa, przemówił Bóg. Powiedział Słowo Boże. I jaka jest reakcja Józefa w tym wypadku? Jest posłuszny Słowu Bożemu. Jest posłuszny temu, co Bóg mówi. Jest człowiekiem, tak jak mówiłem, odważnym, który właśnie w trudnej sytuacji, która go doświadcza, jest posłuszny Słowu Bożemu. I to jest przykład dla nas wielki. Pytanie jest, czy posłuszny jest Herod Słowu Bożemu, bo też się pytał, nie? Arcykapłanów. Jest zupełna odwrotność. Możemy brać przykład z Józefa, ale z Heroda już nie. Pytanie dla nas, jeżeli my nie jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, po której stronie stoimy? Czy po stronie Józefa i Symeona, czy może po stronie Heroda, który był tchórzem i mordercą, którego już nikt nie pamięta, tylko po tym, że dybał na Pana Jezusa. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu prowadzi do tego, że człowiek się zatraca. Nieposłuszeństwo temu Słowu Bożemu jest tym, że oddala się od Boga. Trudno nam zrozumieć albo popatrzeć na siebie, że jesteśmy podobnymi przestępcami jak Herod. Może nie zabijamy dzieci, tak? No bo tutaj wątpię, żeby tak było, tak? Ale stoimy po tej stronie samej, kiedy nie słuchamy się Słowa Bożego, kiedy mówimy, że możemy, wiemy coś lepiej, kiedy nasze ambicje, pragnienia sprzeczne ze Słowem Bożym biorą górę nad słuchaniem Słowa Bożego. Stoimy po tej samej stronie. Często mówimy, że tak naprawdę Jezusa ukrzyżowały nasze grzechy. Ale to nie jest slogan. Pan Jezus poszedł na krzyż za nasze grzechy. To nasze grzechy sprawiły, że On tam zawisł. Ale zawisł po to, żebyśmy my mogli być wolni, byśmy my mogli mieć odpuszczone te właśnie grzechy. I trzecia postać Symeona, którego też łączy Słowo Boże. Jezus i Słowo Boże. Człowiek, który zaufał Słowu Bożemu i widział wypełnienie. Łączy ich właśnie Słowo Boże. Symeona również. Bycie pod przewodnictwem Ducha Świętego prowadzi nas w różne strony, ale jest pewna myśl na temat osób starszych. Się zastanawiałem, kiedyś pamiętam takie, to już pewnie nie raz mówiłem, jechaliśmy sobie w góry i był taki człowiek, który miał lat 94 i mówi, że tak naprawdę życie się nie kończy na emeryturze, tak? Że to nie jest tak, że życie się kończy na emeryturze, że właściwie człowiek nie ma nic do zrobienia, ale on w wieku 87 lat napisał jeszcze książkę, tak? I jakby jest człowiekiem cały czas aktywnym. I tak się zastanawiałem, jakie dla ludzi starszych, jakimi darami mogą służyć. Ale widzimy na przykład w tej historii Symeona, że on pewnie już niewiele mógł zrobić, ale to, co mógł zrobić, to błogosławił. To błogosławił, zachęcał. Był tym, który wzmacniał wiarę ludzi, błogosławił innych. To jest niesamowite. I taka, nie wiem, czy kojarzycie, taka reklama emerytury jest. Jutro to dziś, tylko że jutro. Jakby wszystkich nas, może nie wszystkich, ale większość z nas jakaś tam starość czeka. I pytanie, czy będziemy tacy jak Symeon, czy będziemy potrafili błogosławić i zachęcać ludzi do różnych rzeczy. Myślę, że to jest wyzwanie właśnie na podstawie tej historii Symeona, wyzwanie dla nas wszystkich tak naprawdę dzisiaj, a dla osób starszych wyjątkowo. Że to jest coś, co ja widzę w tym tekście, co tak mnie buduje, że jest to rzecz, którą mogą osoby starsze błogosławić innych, mogą zachęcać innych, mogą pokazywać swoją wiarą, że można wytrwać, że to jest czas, w którym się nic nie kończy, tylko wręcz ta służba może nabrać kolorów właśnie dla Chrystusa. Widzieć tego Chrystusa w swoim życiu, ale też w życiu innych i no, zachęcać do życia z Nim. To jest rzecz niesamowita. Także zataczamy koło, mamy trzy osoby, człowieka odważnego, bym powiedział, Józefa, człowieka tchórzliwego, Heroda i człowieka, który jest takim obrazem nadziei na to, że się Słowo Boże wypełnia, Symeona. Także świąteczne takie kazanie. Myślę, że bierzmy przykład z tych dwóch osób, dla których Jezus był najważniejszy, a jednocześnie Słowo Boże też było najważniejsze i chcieli za tym Słowem Bożym podążać. Także w te święta czytajmy Słowo Boże, pamiętajmy o naszym Zbawicielu, pamiętajmy, że to jest z jednej strony dziecko, narodził się, w tym momencie był dzieckiem, ale tak naprawdę narodził się Zbawiciel, potężny Król, ten, któremu jest oddać godny każdy chwałę, nawet największy Król i Władca. Amen.